Magazyn Jak minął dzień i temat rodzicielstwa zastępczego, tak jak zapowiadałam, w każdy ostatni wtorek miesiąca w studiu. Mili goście, pani Agnieszka Brewczyńska, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Małgorzata Jaroszek.
Dzień dobry, witam.
Pani Małgorzata Wesołowska.
Dzień dobry.
Pani Beata Mucha.
Dzień dobry.
I pani Monika Krasuska.
Dzień dobry.
Wszystkie panie są asystentami rodzinnymi, pracującymi przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, na czym tak naprawdę polega praca pań, czyli o pracę z rodziną biologiczną. To jest jakby druga strona medalu, bo do tej pory dużo mówiłyśmy na temat samego rodzicielstwa zastępczego, przygotowywania się, procesu, który przygotowuje osoby, które chciałyby stworzyć rodzinę zastępczą, do opieki nad dzieckiem. Natomiast dzisiaj mówić będziemy trochę o tych obawach, które związane są ze współpracą z rodziną biologiczną, ale najpierw słów kilka na temat funkcji pani, asystent rodziny. To jest funkcja, która jest prawnie, ustawowo przewidziana. Co wchodzi w zakres kompetencji i obowiązków asystenta rodziny?
Zawód asystenta rodziny został powołany jakby do życia ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku. Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, więc minęły już 2 lata, od kiedy ustawa funkcjonuje i funkcjonują też asystenci rodziny na poziomie gmin. Do głównych zadań asystentów należy świadczenie pomocy rodzinom, które przeżywają trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w sprawach socjalnych, mają problemy natury psychologicznej, nie radzą sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Asystent pracuje jakby z 2 grupami rodzin. Po pierwsze, został powołany do tego, żeby zapobiegać sytuacjom zabrania dzieci z domów rodzinnych. I to jest główny jakby cel tej pracy. Druga grupa rodzin, z którymi pracują asystenci, są to rodziny, gdzie doszło już do zabrania dziecka z rodziny i wtedy taką pracę również podejmuje asystent bądź pracownik socjalny. To zależy, na ile gmina posiada środki, aby mieć tych asystentów, jeżeli nie, to pracownika socjalnego do takich zadań przydziela.
Czyli to nie jest tylko ten moment, kiedy dziecko już jest zabrane z rodziny biologicznej, tylko także cały ten proces, który ma nie doprowadzić do takiej sytuacji, żeby dziecko trafiło do placówki czy do rodziny zastępczej.
Dokładnie tak. Praca koncentruje się na wsparciu rodziny takim profilaktycznym, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Ponieważ wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak to bardzo trudne jest dla dziecka i dla rodzica, kiedy następuje ten moment rozdzielenia rodziny, rozpadu rodziny.
A który to jest moment, kiedy asystent rodzinny wkracza do rodziny? Co się musi wydarzyć? Jeszcze jesteśmy na tym etapie, zanim zapada decyzja o odebraniu dziecka, że asystent rodzinny w rodzinie się pojawia.
To są 2 takie możliwości. Asystent rodzinny jest przydzielany na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego u danej rodziny, bądź na wniosek sądu. Sąd ma możliwość wystąpienia do ośrodka pomocy społecznej o objęcie danej rodziny wsparciem asystenta, bądź też zobowiązuje rodzinę, z którą jakby jest w gestii kurateli sądu, do współpracy z asystentem rodziny.
Powiedziała pani, że asystent ma za zadanie zrobić wszystko, aby dziecko nie zostało zabrane. Natomiast też chcemy mówić o tych sytuacjach, gdzie niestety dochodzi do tej bardzo trudnej sytuacji, kiedy dziecko musi zostać umieszczone w placówce albo w rodzinie zastępczej. Jakie są główne przyczyny, jak moglibyśmy o nich powiedzieć, podjęcia takiej decyzji? Kto taką decyzję podejmuje, przypomnijmy jeszcze od strony prawnej, i co można by było wymienić jako główne przyczyny takiej decyzji?
Może powiem ja, że w ogóle każde dziecko będące w rodzinie ma prawo do tej rodziny i powinno w tej rodzinie się wychowywać. To jest najważniejsze miejsce, w którym powinno to dziecko pozostać, czyli środowisko rodzinne rodziców biologicznych. Ale z naszych doświadczeń wiemy, że nie wszystkie rodziny spełniają swoje obowiązki w należyty sposób. Jest tak, że głównymi przyczynami, jakie są, że dziecko zostaje zabierane ze środowiska rodzinnego, to przede wszystkim uzależnienie tych rodziców. Do tego zazwyczaj dochodzi wtedy niewydolność wychowawcza tych rodziców, bezrobocie, brak środków na utrzymanie, rodziny. Często jest też i choroba w rodzinie, choroba psychiczna, choroba tak somatyczna, choroby jak upośledzenie umysłowe tych rodziców, więc przemoc występująca w domu, więc wiele czynników razem właściwie w tej rodzinie się kompensuje i powoduje to, że dochodzi do takich sytuacji, że trzeba niestety dziecko odebrać z rodziny, chociaż zawsze jest tak, że wszystkie instytucje pracujące na rzecz rodziny dążą do tego, żeby jednak tej rodzinie pomóc i żeby ta rodzina mogła nadal funkcjonować. Dlatego właśnie jest asystent rodzinny, który ma jakby wspierać tą rodzinę i pomagać, żeby mogła normalnie funkcjonować.
Powiedzmy o tej współpracy. Z jakimi instytucjami asystent rodzinny współpracuje? No bo on nie jest przecież pozostawiony sam sobie, nie boryka się z tymi problemami, bo to są też problemy różnej natury. One są złożone niekiedy. Ta pomoc jest potrzebna z różnych stron.
No przede wszystkim tak asystenci pracują z innymi ośrodkami, tak z pracownikiem socjalnym, z kuratorem sądowym. Pracujemy z lekarzami, współpracujemy z pedagogiem, z psychologiem szkolnym, tak żeby mieć informacje dotyczące dziecka, jak dziecko funkcjonuje na terenie szkoły, czy rodzice tak zgłaszają się i dbają o sytuację zdrowotną tego dziecka. No i oczywiście wszystkie inne instytucje.
Świetlice,
tak.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, również policja, jeżeli w grę wchodzi zagrożenie bezpieczeństwa dziecka.
Jakiś czas temu pojawiły się głosy, one były takie dosyć głośne, kiedy wchodziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy i zaostrzenie niejako tej ustawy, że będzie dochodziło do takich sytuacji, że dzieci będą zabierane od rodzin biologicznych, no z taką zbyt dużą gorliwością, to znaczy, że nie zawsze wtedy, kiedy, znaczy, że jeszcze można by było dać czas tym rodzinom, aby mogły spróbować same mimo wszystko kontynuować opiekę nad dzieckiem i proces wychowania. Ja bym chciała zapytać, bo już ta fala krytyki dotycząca nowelizacji ustawy przetoczyła się, już się teraz niewiele na ten temat mówi, czy rzeczywiście te głosy były uzasadnione, czy do takich sytuacji, tak szczerze, zdaniem pań, które na co dzień na tej pierwszej linii ognia pracują, dochodzi, że ta ustawa jednak daje zbyt dużą swobodę przy odbieraniu dzieci rodzinom biologicznym?
Wydaje mi się, że nie. I jeszcze bym tu wróciła do pracy asystenta też, bo to nie znaczy, że wcześniej też nie pracowano z rodziną naturalną. Wcześniej robił to pracownik socjalny, tylko miał na to mniej czasu, bo miał więcej rodzin, które się zgłaszały o pomoc. W tej chwili jakby asystent towarzyszy cały czas rodzinie. I wydaje mi się, że dzięki jakby byli ci asystenci i mogli tak bardzo pracować z tą rodziną, to wtedy jakby mniej dzieci jednak by trafiało do domu dziecka. I my mamy już jakby tutaj sukcesy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Niektóre dzieci wracają, albo niektóre jakby dzieci nie trafiają do placówki. Ta ustawa jakby zmieniła to, że dzieci jakby, jeśli chodzi o strony regulacji prawnej, że sąd bardzo się przygląda rodzicom naturalnym, czy rzeczywiście zmieniają swoją sytuację i motywuje ich do działania. I uważam, że to jest dobre, bo jest taki okres jak 6 miesięcy, gdzie to jest czas tak naprawdę dla rodziny i ona może się wtedy zmienić. I też czeka na tą zmianę dziecko, które jest umieszczone w placówce. I jeżeli to się zadzieje w tym czasie, gdzie też w placówce z reguły jest pracownik socjalny, który też pracuje z tą rodziną, jest asystent, który pracuje. Także jeżeli jest ta zmiana, to wtedy ma szansę ten rodzic z powrotem odzyskać to dziecko.
W ciągu tych 6 miesięcy.
Tak.
Zdarza się tak,
zdarza
że
się
dzieci
tak.
wracają?
Albo mówię, nawet czasami dłużej, bo to każde, tu nie możemy jakby oznaczyć nawet tego okresu 6 miesięcy, tylko tak się mówi, że jeżeli rodzic się nie podniesie w tym okresie, czy z uzależnienia, czy jakby, no wiadomo, że my też towarzyszymy, uczymy pewnych umiejętności, ale też pewne umiejętności ten człowiek nabywa przez lata od swoich rodziców. Uczy się tych ról. Wypełnia je później. I to nie jest taka prosta sprawa odwrócić to wszystko. To jest bardzo ciężka, mozolna nasza praca.
Czasami ten moment, kiedy dziecko jest odebrane, jest takim wstrząsem dla rodziców i impulsem
i ten
jednocześnie
ten,
do działania.
Bym powiedziała, nawet szok. To jest szok przede wszystkim dla dziecka, który nie potrafi się odnaleźć w domu dziecka, dla którego jednak ta rodzina, krewni, to jest cały świat tak naprawdę. I jest szok dla rodziców, bo rodzice czują się bardzo oceniani przez społeczeństwo. Oni jakby są już inni spostrzegani przez nawet inne instytucje. Ten człowiek też coś traci tak naprawdę.
No i właśnie to jest ten ważny moment, kiedy zacząć trzeba bardzo intensywną pracę z rodziną.
W tym
i wtedy najwięcej wypracowujemy, tak? żeby
szukać w tym człowieku tej wartości. Co on ma takiego w sobie mocnego, żeby mógł zacząć od nowa, uwierzyć w niego na nowo, bo zawsze ma coś, co warto jakby w nim docenić, pokazać i zacząć od tego.
Jak w praktyce taka praca wygląda? No, oczywiście pani Agnieszka Brewczyńska, pamiętam nasze pierwsze spotkanie, powiedziała, że każda z takich sytuacji to jest w zasadzie tak bardzo indywidualna sprawa, że trudno mówić o pewnych zasadach, generalizować. Ja to rozumiem i myślę, że słuchacze też to rozumieją, ale no jednak powiedzmy o tym. Trafiają państwo, no już jest ten moment, kiedy dziecko niestety musiało zostać zabrane z rodziny biologicznej. No, myślę, że oprócz tej pracy, która ma doprowadzić do powrotu dziecka, to są także informacje praktyczne, które od strony prawnej w jakiś sposób też ustawiają tą rodzinę, co należy w tym momencie zrobić.
Co należy zrobić, tak jak już wspomniała koleżanka, przede wszystkim chodzi o chęć zmiany w tym rodzicu, tak? Czy rzeczywiście fakt, że nie mam w domu swojego własnego dziecka, jakie jest potem moje pragnienie? Czy rzeczywiście autentycznie pragnę się zmienić, bo zadziało się coś złego i nie chcę, żeby to już się zadziało i chcę, żeby dziecko było u mnie z powrotem, żebyśmy byli rodziną. I proces, to jest proces, tak? I kiedy ja wchodzę do takiej rodziny i to też zależy. Jeżeli znałam wcześniej, bo bywa tak, że znamy rodziny wcześniej, no Siedlce nie są dużym miastem i też znamy się jeszcze z pracy, prawda, z wykonywania obowiązków służbowych, gdzieś te przewijają się i wiemy, dlaczego to dziecko nie wychowuje się w domu rodzinnym. Co było główną przyczyną? Czy to było uzależnienie, alkoholizm, narkotyki, czy to był hazard, czy to była choroba psychiczna? Poznajemy się, zapoznajemy się z osobą, przyglądamy się, nazywamy to takim okresem diagnozowania. I tak naprawdę to jest pierwszy krok do tego, aby rzeczywiście rozpoznać pole, płaszczyznę, dlaczego ta osoba nie radzi sobie w życiu. I szukamy, tak jak powiedziała Beata, szukamy czegoś dobrego, pozytywnego, coś, na czym można budować chęć zmiany i poczucie własnej wartości, bo to też jest proces taki złożony. Przecież większość tych ludzi, z którymi pracujemy, przede wszystkim ma bardzo, bardzo zaniżone poczucie własnej wartości. Są to ludzie, którzy w 99% żyją na marginesie życia społecznego. Potocznie mówi się patologia. No pewnie tak częściowo jest, chociaż nie zawsze. I to, czy po takim poznaniu wstępnym, rozpoznaniu, wspólnie z rodziną tworzymy plan pomocy rodzinie. Jest to dokument, na który też musi powstać, bo obliguje nas do tego ustawa, której jesteśmy zobowiązani tworzyć. I tam osoba, z którą pracujemy, osoby, jak również my, zobowiązujemy się do podejmowania pewnych działań, kroków. I to są proste rzeczy. Jeżeli jest... uznajemy, że najważniejsze w tym, aby ludzie wytrzeźwieli, no to oni zobowiązują się, że podejmują leczenie. Czy stacjonarne, czy ambulatoryjne. Wyznaczamy sobie terminy, jakieś tam, prawda, dokumenty. Z kolei ja jako asystent rodziny zobowiązuję się również do pewnych działań, do motywowania, do wspierania. Czasem bywa tak, że trzeba po prostu wziąć za rękę i zaprowadzić autentycznie.
Czyli, bo też zależy mi, żeby to wybrzmiało, to nie jest taka bierna obserwacja, jakieś wpadanie trzy razy w tygodniu.
Tak, to jest towarzysz. To właściwie stajemy się poniekąd członkami rodzin. I czasami bywa tak, no to też takie jest smutne, że jesteśmy jedynymi osobami, które tak naprawdę wysłuchają.
Próbują zrozumieć.
Bo co jest takie też, mi się wydaje, charakterystyczne dla naszej pracy, nie możemy podchodzić do tych osób, z którymi potem pracujemy, z pozycji takiej oceniania. Właśnie jakby nie oceniamy. Pomimo rzeczy, które się złe zadziały, tak, ale wchodzimy i reset i zaczynamy od początku, mając jakąś wiedzę na temat, prawda, deficytów, czy jakichś niedomagań, ale budujemy od nowa. Współpraca udaje się wtedy, kiedy jest wzajemne zaufanie. Wydaje mi się, że to jest milowy krok, bo właśnie na zaufaniu trzeba budować. Ludzie muszą, z którymi pracujemy, znaczy fajnie jest wtedy i wtedy to jest owocne, kiedy zrozumieją, że naprawdę my chcemy im towarzyszyć, że nie będziemy oceniać, że jesteśmy po to, żeby krok po kroku przejść tą trudną drogę. Najgorzej jest wtedy, kiedy oszukują. Znaczy, to jest trudne, nie? To wtedy jakby...
No to czasami jest we krwi, nie? To nie jest tak prosto wykorzenić.
Tak, tak. Tak, tak. Znaczy, to też jest bolesne, bo to przechodzimy zawody. Przecież jesteśmy ludźmi, mamy emocje, też podchodzimy naprawdę z życzliwością. Prawda jest taka, że jedynym narzędziem asystenta rodziny czy pracownika socjalnego jest właśnie asystent i pracownik. My jesteśmy narzędziem pracy jesteśmy my. Pracujemy całymi sobą. My ze swoją pracą jesteśmy wszędzie. A wracając jeszcze, przepraszam, jakby do wcześniejszego pytania, pytała pani o ten wydźwięk, tak, w związku ze zmianą o tej ustawie o przemocy. Także to jest artykuł 12, tak zwany, taki, to była głośna dyskusja w mediach. Rzeczywiście artykuł 12a mówi o tym, że w razie bezpośredniego zagrożenia życia można, jest taka zgoda, tak, ustawodawca to przewidział, zabrać dziecko bez postanowienia sądu. Ale to nie jest tak, że ja wchodzę osobiście i uznaję i zabieram dziecko. To jest pewna procedura. To chcę też powiedzieć wyraźnie, że właściwie dla nas nic się nie zmieniło w związku z tą nowelizacją. Zawsze tak było. Ocenia się, że rzeczywiście autentycznie dziecko jest zagrożone. Jego bezpieczeństwo, jego życie czasem. Wtedy natychmiast powiadamiam policję. Następnie powiadamiane jest pogotowie, karetka z obsadą pełną, z lekarzem. Dziecko jest badane, czy jest zdrowe, czy może być przewiezione ewentualnie do placówki bądź do rodziny. Ale z doświadczenia najczęściej bywa tak, że rzeczywiście zostajemy w takiej sytuacji, że autentycznie życie dziecka jest zagrożone i bezpieczeństwo. Ale wtedy jest tak, że znając tą rodzinę i zasoby, wiem, gdzie mieszka babcia, dziadek, siostra, brat, czyli bardzo bliscy krewni tego dziecka, którzy są osobami takimi, którzy wiem, że są trzeźwi, zajmą się właściwie dzieckiem i nie uruchamia się wtedy tej procedury. Oczywiście to jest przy działaniach policji, czasem kuratora sądowego, bo jeżeli znam rodzinę i wiem, że w rodzinie pracuje kurator sądowy, także to nie jest tak prosto.
To nie jest takie proste.
Nie, to nie jest tak, że wchodzę, zabieram za rękę dziecko.
Powróćmy do tego czasu, tych 6 miesięcy. Dziecko, jeżeli zostanie odebrane od rodziny biologicznej, pozostaje wtedy w placówce. Nie jest jeszcze w rodzinie zastępczej. Czy to jest... Nie zawsze tak
może
jest.
Może tak właśnie uzupełnijmy o tę naszą wypowiedź, bo to nie zawsze jest tak, że dziecko trafia do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po pierwsze szuka się rodziny.
Czyli tych najbliższych?
Najbliższych krewnych. Ci najbliżsi krewni mogą być rodziną zastępczą. Dla dziecka, które potrzebuje, w tym momencie wymaga opieki, a rodzice tej opieki nie są mu w stanie zapewnić.
I wtedy już nie ma tego etapu placówki.
Nie ma etapu placówki, tak. Tutaj współpraca asystentów koncentruje się głównie tak jakby na pracy z rodziną biologiczną, ale z rodziną zastępczą w tym samym momencie rozpoczyna pracę koordynator rodziny i pieczy zastępczej. Wymieniliśmy instytucje, nie powiedzieliśmy o osobie bardzo ważnej w tym całym procesie. Procesie, który... jakby opiekuje, to jest osoba, koordynator rodziny i pieczy zastępczej jest osobą, która zajmuje się wsparciem rodzica zastępczego. Po to, że ta osoba posiada wiedzę na temat etapów akceptacji, wejścia dziecka w rodzinę tą zastępczą i problemów, z jakimi może się borykać. I rodzina, i dziecko, kiedy w takim środowisku zastępczym się znajdzie. Ten styk... trudności, jakie wiążą się, to jest to współdziałanie koordynatora i asystenta. Te osoby po to są powołane, żeby ze sobą ściśle współpracować, wymieniać się informacjami, tak żeby mogło żeby można było jak najbardziej, najlepiej pomóc temu dziecku.
Właśnie rozmawiałyśmy nawet przed wejściem do studia, że być może wiele osób, które myślą o tym, żeby stać się rodziną zastępczą, ma bardzo wiele wątpliwości na tej płaszczyźnie współpracy z rodziną biologiczną, bo przecież dziecko będące w rodzinie zastępczej cały czas jest w kontakcie z rodzicami biologicznymi i te kontakty chyba nie należą do najłatwiejszych, bo no bo co? Jest spotkanie z mamą, z tatą, nie można wrócić na stałe, trzeba wrócić do rodziny zastępczej. Ja próbuję sobie wyobrazić w ogóle taką sytuację i szczerze mówiąc, no trochę przerasta to moją wyobraźnię. To muszą być strasznie trudne momenty dla wszystkich stron, i dla dziecka, i dla rodziny biologicznej, ale także dla rodziny zastępczej.
Znaczy, jakby tutaj ciągnąć wątek koleżanki Małgosi, to nie jest też tak, że rodzina zastępcza, która, mówimy o rodzinie, która jest już przeszkolona. Mhm. Bo z spokrewnioną, to troszeczkę jest inaczej.
Tak.
A w przypadku rodziny, która jest już przeszkolona, to ona otrzymuje informację o dziecku, bardzo szczegółową, i o to jakby trzeba też zadbać, żeby mieć taką informację. I otrzymuje też informację o rodzicach naturalnych tego dziecka. I wtedy jakby też ona sobie może zdać sprawę, czy ja poradzę, czy nie w takiej sytuacji. Bo czy to jest właśnie uzależnienie, czy to jest przemoc, też jakby... Na warsztatach szkoleniowych też dużo czasu poświęcamy tym zagadnieniom, ale co innego już jest jakby przybycie tego dziecka, zetknięcie się z rodziną naturalną, która przychodzi. I bym też tu powiedziała, także jest to przygotowanie, przynajmniej powinno być to przygotowanie i rozmowa z rodziną na ten temat.
No i właśnie w ogóle obowiązek, tak, rodziny zastępczej do współpracy z rodziną biologiczną, bo dziecko ma takie prawo, to jest jego prawo do tego, żeby znać swoją rodzinę, mieć, utrzymywać kontakt, bo to są więzi, które między dzieckiem a rodzicem są i dosyć silne te więzi, mimo to, co tam w tym domu, jakie traumatyczne wydarzenia były, to jednak ta więź między dzieckiem a rodzicem jest.
Chyba, że sąd?
Postanowi inaczej, tak?
A jeżeli nie postanowi, to czy te kontakty są w jakiś sposób uporządkowane prawnie, czy to już jest kwestia dogadania się? Jak to wygląda od strony takiej organizacyjnej?
Znaczy, prawnie to jest to, że rodzina zastępcza ten kontakt powinna utrzymywać i musi. Tak, to jest jakby obowiązek i do tego ta rodzina zastępcza jest przygotowywana. Ale w zależności od tego, jacy ci rodzice biologiczni są, jak wpływa to na sytuację dziecka w rodzinie zastępczej, te spotkania można regulować, tak? Bo to w zależności od tego, tak, no jeżeli rodzice przychodzą na przykład odwiedzać dziecko w rodzinie zastępczej pod wpływem alkoholu, no to tutaj jest rola koordynatora, który musi podjąć takie działania, żeby uregulować te spotkania z rodzicem biologicznym, tak?
Ja bym powiedziała też, że ustalić od razu zasady na samym początku. Jeżeli rodzic ustali te zasady i też zawsze będzie widział w tym człowieku też człowieka, to mu się to uda, tak? A jeżeli nie ustali tych granic, zasad, bo to idzie w obie strony. No często jakby też czytając dane dokumenty, które mamy, to sobie wyobrażamy nie wiadomo co o tym człowieku. A też zawsze dokumenty warto przeczytać, ale też starać się poznać tego człowieka. I jeżeli też dzwoni ten rodzic do nas i czasami obiecuje, że przyjedzie na urodziny na przykład dziecka, to też nie mówić od razu dziecku, że będzie mama czy tato, czy będą rodzice.
Bo
tak?
Może nie przyjechać.
Bo jest taka możliwość, bo to jest, ja zawsze mówię, to nie jest tylko ten człowiek, to jest przede wszystkim uzależnienie. I jest właśnie 50%, że może nie przyjechać, może nie odwiedzić. I dziecko czeka i wtedy idzie do szkoły, jest w domu, odreagowuje. I robią się różne trudne sytuacje dla tego dziecka. Więc po to jest ta osoba, która rodzina zastępcza, opiekun, żeby też jakby potrafić realizować ten plan pomocy temu dziecku. Pokazywać mu, że ja jestem matką, ja jestem ojcem. Zobacz, jak to wygląda. Ty masz swoich rodziców, ale można to inaczej robić w życiu. Także to jest takie fajne, gdzie dziecko obserwuje, a jednocześnie jakby stara się zrozumieć, że... Ci państwo inaczej w niektórych sytuacjach sobie radzą, szczególnie w stresowych, bo jego rodzice na przykład inaczej sobie odreagowywali, tak? Sięgali po alkohol, bili się, czy po narkotyki. Różne były sytuacje.
Zdarzają się sytuacje, że rodzice biologiczni nie chcą mieć kontaktu z dzieckiem, kiedy przebywa w rodzinie zastępczej?
To nie tyle chodzi o to, że rodzic nie chce mieć kontaktu z dzieckiem, tylko jakby ta sytuacja go przeraża, że dziecko zostało umieszczone w innej rodzinie, w rodzinie, której on tak naprawdę nie zna. I to jest właśnie trudne dla tych rodziców, tak, dzieci. I tutaj jakby to też nasza praca, tak? Pokazanie jakby, żeby nie obawiali się tego kontaktu, że my też jesteśmy po to, żeby i wspierać i nawet czasami pójść i towarzyszyć w tym kontakcie. Pokazać jakby, jak można sobie budować tą relację z dzieckiem, w jaki sposób. Czasami te kontakty nie muszą się odbywać na terenie u rodziny zastępczej, tak? To są czasami takie indywidualne kwestie wypracowywane przez asystentów w pracy we współpracy z koordynatorem, ale i rodziną zastępczą i z tym rodzicem biologicznym. Tutaj między innymi pani Monika miała taki dobry przykład takiej współpracy, gdzie był konflikt na linii rodzina biologiczna, rodzice zastępczy. I dzięki właśnie takiej rozmowie przy wspólnym stole udało się wypracować te kontakty, które były poprawne i pozytywnie akceptowane przez wszystkie strony.
Pani Moniko, pani musiała wyjść z taką propozycją?
To znaczy to był taki przypływ chwili, tak? Mhm. I no, rozmowa była bardzo trudna dla każdej ze stron, dla mnie też. Finalnie zostało to wszystko spisane na papierze, każdy się po tym podpisał, tak? Każdy dostał egzemplarz do przestrzegania tych zasad. Były wyznaczone godziny, wyznaczone były daty, bo tu w tej sytuacji to było tak, że rodzice biologiczni bardzo chcieli tego kontaktu, natomiast rodzina zastępcza trochę mniej. Także to był taki trudny okres dla wszystkich, tak?
A dziecko? Podejrzewam,
a dziecko na tym cierpiało, mm-hmm. tak? W zasadzie dzieci.
Czy teraz już ta sytuacja została jakoś
przełamana? Tak, dzieci wróciły do rodziców biologicznych w tamtym roku, aha. także są szczęśliwą rodziną, jest wszystko w porządku.
A propos, właśnie jeszcze pytania tego, co powiedziała Małgosia i Monika, po prostu... Rodzice, z którymi my pracujemy jako asystenci, boją się tak naprawdę reakcji dziecka. I ten strach jest paraliżujący, jest i dla nich deprymujący. I jest to jedno z pierwszych zadań, które jakby musimy też w naszej pracy przygotować ich na to, żeby to, co się stało, już nie ma na to wpływu. Trzeba zacząć jakby od początku właśnie tak żyć, żeby móc też powiedzieć prawdę o sobie, nie bać się, przejrzeć się w tej prawdzie, bo spotykając swoje dziecko czy dzieci, no to wiem, dlaczego one są po drugiej stronie stołu. I być gotowym, być na tyle silnym, że przyjmę to, tak? Bo to trzeba dojrzeć do takiej sytuacji.
A też oceny ludzi, do których dziecko idzie, tak? Oceny tych rodziców zastępczych, co oni myślą o mnie, to jakim jestem tak naprawdę rodzicem, do czego ja się nadaję, jestem nikim, tak? Dla mnie osobiście taką radością, taką największą jest jak, bo tak mówimy, udaje się, ale różnie to jest po tej drodze, tak? Przynajmniej u mnie.
Droga usłana różami, tak, na pewno to nie jest.
To jest różnie, ale dla mnie największą radością jest to, jeżeli rodzina, z którą pracuję, bądź osoba, z którą pracuję, ona sama potrafi przyjść do mnie i powiedzieć właśnie, że teraz to muszę iść, prawda, na oddział, albo teraz to muszę coś zrobić w tym temacie. To dla mnie to jest najważniejsza dla mnie radość, że jednak ta osoba, pomimo tych różnych trudności, ona widzi to w sobie. I tu ja oddaję tej osobie, bo jeszcze ona walczy. To znaczy, że ona walczy, że coś chce zmienić w tym swoim życiu. Że walczy o te dzieci, które tam gdzieś na nią czekają albo na niego czekają.
Wszyscy dobrze wiemy z własnego też doświadczenia, jak trudno jest zmienić siebie. Ile to czasu, ile to wysiłku, ile motywacji potrzeba w nas samych do tego, żeby coś zmienić. Nam, ludziom, którzy jakby funkcjonujemy w cudzysłowie normalnie, tak? A kiedy w sytuacji byłoby inaczej?
Często jeszcze bywa tak, że rodziny, z którymi pracujemy, mają dzieci starsze z jakiegoś wcześniejszego związku, tak zwane panieńskie, kawalerskie, jakieś inne, prawda? I potem, kiedy my wchodzimy do rodziny, jest tak, że te osoby są w innych związkach, mają kolejne dzieci, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo trudne podjąć takie wyzwanie, bo to jest wyzwanie. To czasem jest rozdrapywanie ran, które gdzieś tam się zastrupiły, a to trzeba na nowo, bo... Ale trzeba, znaczy i warto, bo mamy taki oddźwięk od ludzi, z którymi pracujemy, że to jest... Bez tego nie pójdzie się naprzód. Że musi dojść do takiego... jakiejś takiej sytuacji, z takiego skryzysowania spojrzenia trochę właśnie na siebie, dopiero to pogodzenie się z tym, przejście przez to, jest właściwie, to jest pierwszy krok do wszystkiego.
A też potem, koleżanka mówiła, Agnieszka, o tym zaufaniu. To też nie jest takie proste, że od razu jakby do nas ludzie mają zaufanie, z którymi pracujemy. To jest praca około 2 lat, tak? Ale naprawdę, pierwszy rok to jest nasza taka ciężka wspólna praca.
No, panie pewnie się też kojarzą z sytuacją, no właśnie odbierania dziecka, prawda? To nie jest pierwsze skojarzenie.
Ale też przychodzi osoba obca, nowa, prawda? Mm-hmm. Bo to jest nowa osoba, która mnie nie zna. Najpierw chcą dobrze wypaść. No są różne sytuacje w domu. Także my, tak jak koleżanka powiedziała, zostajemy się takimi domownikami. Ale też jak już widzą nas w niektórych sytuacjach, to dopiero wtedy tworzy się to zaufanie. Jeżeli my, bo tak, ta w ogóle praca asystenta też polega na słuchaniu. My często słuchamy i obserwujemy. I też pytamy tej osoby, co ona by zmieniła w swoim życiu. Bo to nie my dajemy, prawda, marchewkę, żeby ktoś zjadł. Tylko niech on sam znajdzie, ta osoba, rozwiązanie w życiu swoim. Nie gotowego rozwiązania w życiu nie ma. To osoba musi sama na siebie znaleźć sposób w życiu.
Pani Moniko, są takie momenty, że przychodzi się do domu i mówi się, nie, nigdy więcej. Po prostu to był ostatni dzień mojej pracy.
Często. Po kilka razy dziennie.
Nie, bo ja tak słucham pani, szczerze mówiąc, z totalnym podziwem.
Czasami tak bywa. Z tym, że wie pani, nam radość przynoszą właśnie takie nawet drobne sukcesy, tak? To nie jest kwestia właśnie, że już dziecko musi wrócić do domu, tak? Bo my zdajemy sobie z tego sprawę, że
to jest proces.
Że to jest bardzo długi proces i bardzo długa i mozolna praca tych ludzi. Nam przynoszą na przykład radość takie rzeczy, że nie wiem, przychodzi pani i tak, i kłania nam się, albo powiedziała, pani Moniko, 3 dni nie pije, tak? Także tutaj to takie małe nasze osiągnięcia doprowadzają do tego, że jest sens naszej pracy i no i chce nam się tu przychodzić, chce nam się to robić. A jeszcze jak wracają dzieci do domu, no to już wtedy to już jest taka podwójna motywacja, że możemy jeszcze więcej, tak, zrobić dla tych ludzi.
Wracają dzieci do domu?
Wracają.
Trzeba to mocno podkreślić. Są przypadki, że wracają dzieci do domu i z placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych. Nie ma tej ilości jakiejś znacznej, tak? Ale to dlatego, że jakby potrzeba czasu. Jest to długi proces i długa walka z samym sobą, tego rodzica, aby taka sytuacja mogła nastąpić. Ja też chcę powiedzieć o ważnej rzeczy, że praca asystenta nie kończy się wraz z powrotem dziecka do domu. Asystent dalej trwa przy rodzinie, dalej jej towarzyszy, dalej jest jakby na prośbę rodziny i pomaga jej w tym, w czym ona chce, żeby jej pomógł.
A czy przychodzi czasami taki moment, kiedy już i asystent nie jest potrzebny, że ta rodzina zaczyna po prostu normalnie funkcjonować?
Tak. Wtedy po prostu kończymy współpracę z rodziną. To się nazywa poprzez osiągnięcie celów, tak?
Właśnie koleżanka miała takie zakończenie,
miała.
Koleżanka
Monika. Zaglądamy czasami, zaglądamy do tych rodzin, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, ale też tak właśnie, żeby się podbudować. Że można, tak, i że fajnie rodzina funkcjonuje, nie ma żadnych zastrzeżeń do ich życia, tak. Rodzice są bardzo ogarnięci, pozbierani i rzeczywiście troszczą się o te dzieci. No i teraz przeżywają na taką drugą młodość macierzyństwa.
Też jeszcze chciałam powiedzieć, a propos tego, bo mówimy o takich, powiedzmy, górnolotnych, duchowych potrzebach, o zaspokojaniu i o tej jakby naszej pracy też takiej na z wysokiego C, ale czasami nasza praca to jest taka bardzo prozaiczna, bo gotujemy zupę, czy wspólnie uczymy gotować choćby zupę, robimy wspólne zakupy właśnie po to, żeby ugotować potem tą zupę, gotujemy, bądź po kolei jak sprzątamy w domu, całego harmonogramu dnia, tak? O której trzeba wstać, żeby zdążyć. Czasami są to nawet takie rzeczy, tak?
Podstawy totalne.
Dokładnie właśnie tak. I też powiem o tym, bo to, że praca nasza to jest jakby indywidualnie z rodziną, ale też właśnie z Moniką wymyśliłyśmy sobie na początku właściwie naszej pracy, że potrzebujemy też czegoś innego, że nie tylko te spotkania w domu, stąd też mamy już 3 rok. Mamy tak zwany klub rodzica. Jest to klub na zasadzie trochę taki samopomocowy, gdzie co roku zaczynamy pracę z 10 mamami bo są to, w tym roku jest tato z dziećmi, ale z rodzinami, gdzie przychodzą panie i panowie na takie zajęcia do naszego ośrodka z dziećmi, gdzie uczą się tak naprawdę, ale to jest bardzo ważne, bawić z dziećmi, wspólnie spędzać czas. Robią różne śmieszne rzeczy, ale przy okazji dzieją się naprawdę bardzo, bardzo ważne rzeczy. My czasami mamy z Moniką, właśnie tak próbujemy przekazać trochę, powiedzmy, takich treści pedagogiczno-psychologicznych dla mam. Wtedy dzieci są zaopiekowane przez osoby, które z nami współpracują przy tym klubie rodzica. Ale też zawsze staramy się, żeby była minimum pół godziny na wspólną zabawę. I wtedy naprawdę jest fajnie, bo to są i śmiechy, i różne poważne rzeczy, jakieś plastyczne. Mieliśmy grę terenową nad zalewem, mamy grille, mamy jakieś różne okazyjne też takie uroczystości. I w styczniu skończyłyśmy grupę. Dwa lata spotykaliśmy się i chcę powiedzieć, że były cudowne, zrobiliśmy jasełka. Ale to było wydarzenie na skalę światową. Znaczy, naprawdę było super. Dlatego, że podczas zajęć uczyli się wszyscy, bo to były i mamy, i dzieci, wszystkie dzieci i wszystkie mamy brały udział w tych jasełkach. Każdy miał swoją rolę, ale robiliśmy dekoracje, rekwizyty, stroje. To wszystko było wykonane własnymi rękami. I efekt był taki, że osoby zaproszone, to byli pracownicy MAU, prokuratorzy, policja, czy wszyscy mieli łzy w oczach, bo zobaczyli osoby, które znają, nie są dla nich nieznane, zobaczyli je poza środowiskiem domów trudnych, ciężkich, zobaczyli tych ludzi po prostu w blasku.
Zobaczyli piękno.
Doprawdy tak. To było bardzo wzruszające dla wszystkich, dla nas bardzo. Ale to było wspaniałe przeżycie. W tym roku mamy kolejną już jakby grupę. I bardzo się cieszymy na te zajęcia.
Tak jak pani słucham, myślę sobie, że właśnie my często mówiąc na przykład o pomocy, o jakimś przeciwdziałaniu, używając tych dużych słów, tak jak pani powiedziała, tak trochę z górnego, co zapominamy, że tak naprawdę chyba w codziennym funkcjonowaniu i w relacjach, w każdych relacjach najważniejsze są drobiazgi, takie rzeczy, z których codzienność się składa. I najpiękniej chyba jest, jak potrafi się je w jakiś sposób wygenerować, zobaczyć, docenić, prawda? A dopiero potem te rzeczy ważne, które trzeba czasami przewalać latami. A
od tych
małych się zaczyna.
Bo człowiek nie lubi, jak mu ktoś narzuca coś, tak? Woli sam wybrać.
Klub rodzica. Świetny pomysł.
Dziękuję. Czyli w naszej pracy warto jednak pracować z tą rodziną i walczyć o tą rodzinę, żeby te dzieci w tej rodzinie były. A kiedy nawet są w tej rodzinie zastępczej, to tak się robi, żeby ta rodzina zastępcza była jak najbliżej rodziców biologicznych. Żeby te dwie strony miały jak najczęstszy, najbliższy kontakt, żeby te więzi ze sobą zacieśniać. I po to, żeby te dzieci mogły wrócić z tej rodziny zastępczej do rodziny biologicznej.
A jak powiedziałyśmy, już wracają. Dziękuję paniom serdecznie. Nasz czas dzisiaj się kończy. Bardzo miło było mi w studiu gościć pani Agnieszka Brewczyńska, pani Małgorzata Jaroszek, pani Małgorzata Wesołowska, pani Beata Mucha i pani Monika Krasuska, asystentki rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodziny w Siedlcach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dobranoc.
Dobranoc.